Czwarta strona, Grupa Wydawnictwa Poznańskiego oraz Audioteka.pl przedstawiają. Ryszard Ćwirlej. Tam ci będzie lepiej. Czyta Mieczysław Hryniewicz. Prolog. Poznań. Poniedziałek, 3 marca 1924. Godzina 4.13. O świcie. Cała trzęsła się z zimna. Potarła zmarznięte dłonie, a potem na powrót schowała je w głąb mówki. Ale to tylko z nazwy była mówka. Cholerstwo prawie wcale nie grzało, bo jak miało grzać stare, wytarte futerko, które wyglądało jak wyliniały kot. Skórka, którą obszyty był ten wełniany rękaw pochodzący ze starego swetra, pochodziła najprawdopodobniej z kota, a nie z sobola, o czym próbował ją przekonać żydowski handlarz sprzedający różne szmaty. No ale co miała robić? Przecież nie stać jej było na nic porządnego, co nosiły te wszystkie damy wysiadające przed Teatrem Polskim z ogromnych automobili. Wkładały swoje drobne dłonie w mówki grube i puchate, a włosie na nich aż lśniło w blasku elektrycznych latarni. Kryśka Barciak, jej koleżanka, z którą dzieliła wspólny pokój w kamienicy przymostowej, wyjaśniła jej, że te mówki robi się z futra jakichś gronostajów i dlatego są takie piękne. Spojrzała na swoją kocią mówkę i aż jej płakać się chciało. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe, że jedni mają wszystko i wcale nie muszą na to pracować, a inni nie mają nic? Ona nie miała kompletnie nic poza swoją nędzną mówką, parą pantofli, dwoma sukienkami, jednym swetrem i parą bielizny na zmianę. Miała jeszcze niewielką torebkę z koźlej skóry na miedzianym łańcuszku, do której mogła wkładać zarobione pieniądze. Ale dziś torebka była kompletnie pusta i nic nie wskazywało na to, że trafi do niej jakiś grosz. Poczuła, jak burczy jej w brzuchu. Była głodna. Ostatni raz jadła wieczorem, pewnie gdzieś koło 8. Dokładnie nie wiedziała, o której to było, bo przecież nie miała własnego zegarka. Zjadła kawałek chleba z marmoladą i popiła kawą zbożową bez mleka. Mleko kupowały tylko wtedy, gdy trafił się jakiś większy zarobek, czyli bardzo rzadko. Na szczęście było w domu jeszcze trochę cukru, więc jakoś dało się tę kawę wypić. Zjadły więc, wypiły i poszły do pracy. Jaćka tutaj właśnie koło mostu Chwaliszewskiego, a Kryśka poszła pokręcić się trochę dalej w kierunku centrum miasta w okolice Starego Rynku. Już dawno umówiły się, że nie ma sensu stać we dwie w jednym miejscu, żeby nie walczyć między sobą o tego samego klienta. Bezpieczniej było zająć dwa punkty i polować w taki sposób, by zawsze była szansa, że wtedy choć jedna z nich kogoś trafi. Założyły więc coś w rodzaju spółki samopomocowej. Zarobione pieniądze trafiały do wspólnej kasy i dzięki nim miały za co żyć, a co najważniejsze, opłacać pokój. Bo z administratorem ich kamienicy nie było żartów. Jeśli się nie zdążyło z zapłatą do 10, przychodził i robił awanturę. Wtedy trzeba było mu zapłacić w naturze i na 2-3 dni był spokój. Niekiedy udawało się tak przeciągnąć jeszcze ze 2 dni, szczególnie jak Heidemann był pokłócony ze swoją żoną Helgą i przez to szczególnie wyposzczony. No ale kłótnie u Heidemannów zdarzały się najczęściej pod koniec miesiąca, gdy administrator rozliczał się z właścicielem kamienicy, panem Aaronem Silbersteinem, który jak zwykle zarzucał Niemcowi kiepskie przykładanie się do obowiązków i małą skuteczność w egzekwowaniu czynszów. Po takiej rozmowie administrator wracał do domu przygnębiony i kompletnie pijany. Wtedy zaczynały się awantury, bo Heidemann nie potrafił zakończyć picia w jeden dzień, ale następnego ranka musiał zalać kaca i tak ciągnęło się to przez kilka kolejnych dni. Jeśli pił do 10, wtedy był w stanie wojny z żoną i lubił nawet odebrać zadłużenie w naturze. Gdy pił do 12, Też była na to szansa, ale 15 nigdy już nie pił, bo był obowiązkowy i musiał wziąć się do roboty. I wtedy już nic się nie dało zrobić. Trzeba było płacić nawet kosztem jedzenia, bo ten gruby wieprz Heidemann na trzeźwo nie zdał litości. Potrafił wyrzucić lokatora z dnia na dzień, nie licząc się z żadnymi błaganiami o litość. Nie płacisz, to wek i fertyś, mówił, drapiąc się po rudej łepetynie.